Dom wydawniczy Rebis przedstawia. Katarzyna Kucewicz. Waga z głowy. Poradnik pozytywnej redukcji. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Wstęp. Książek opowiadających o redukcji kilogramów jest wiele. Historii dziewczyn, które zrzuciły wagę, też pewnie znasz bez liku. Może więc pomyślisz sobie, po co mam czytać kolejną historię o odchudzaniu? To nie jest książka o dietach, o sporcie, o magicznych postach czy rytuałach. To jest książka o emocjonalnej przemianie, o tym, co się dzieje, kiedy traktuje się redukcję jako formę pracy nad swoim charakterem. Pokazuje w niej, jak w redukcji odnaleźć drogę do osobistej wolności emocjonalnej, nauczyć się wytyczania granic, samoakceptacji, stawania we własnej obronie. To książka o tym, w jaki sposób trzy stany – otyłość, proces redukcji i powrót do zdrowia – wpływają na naszą tożsamość. Kogo z nas czynią? Co nam daje pozbycie się tożsamości osoby plus size? A co tracimy wraz z kolejnymi kilogramami? Byłam w każdym miejscu otyłości, w otchłani otyłości. Zachorowałam już jako młoda dziewczyna na otyłość trzeciego stopnia. Ze swoją wagą mieściłam się na krańcu skali. BMI, czyli wskaźnik masy ciała – to norma potrzebna z punktu widzenia medycyny, żeby pokazać, czy nasza waga wiąże się z ryzykiem chorób towarzyszących otyłości. Ale też norma społeczna, która niczym wyrocznia mówi ci, czy jesteś godna uchodzić za osobę atrakcyjną, czy też powinnaś się martwić. Ze swoimi 143 kilogramami wywalałam skalę. Moja historia jest podobna do historii mnóstwa innych kobiet, które podjęły decyzję zrzucę te kilogramy. Miałam tę moc, by doprowadzić swój plan do końca, oczywiście za którymś razem. Michael Jordan powiedział kiedyś: nie trafiłem ponad 9000 rzutów, przegrałem ponad 300 meczów. Przegrywałem w moim życiu ciągle, dlatego właśnie osiągnąłem sukces. Tak jak ów koszykarz 9000 razy pudłował, tak ja 9000 razy łamałam dane sobie słowo i mimo zakazów objadałam się słodyczami. Słowa Jordana mam z tyłu głowy, kiedy myślę o redukcji. Większość ludzi w otyłości ma na swoim koncie liczne potknięcia, falstarty, próby zakończone spektakularną porażką. Statystyki nie napawają optymizmem. Wskazują na przykład, że osoby będące na diecie redukcyjnej przez 68 tygodni do 120 tygodnia, licząc od momentu przejścia na dietę, odzyskiwały w większości stracone kilogramy. Efekt dotyczył tych pacjentów, którzy nie wspomagali się lekami. Stracili 2%, odzyskali 1,9%. Nie ominął też pacjentów wspomagających się farmakoterapią. Ci pacjenci stracili 17,3%, odzyskali 11,6%. Gro osób wiecznie na diecie dobrze zna ten smak porażki. Są przecież wśród nas takie dziewczyny, które jedzą w sposób wzorcowy, ćwiczą regularnie, a waga ani drgnie. Dlatego od razu na wstępie chcę zaznaczyć, że nie będę cię pouczać ani moralizować. Nie będę cię rozliczać ani obiecywać złotych gór. A przede wszystkim nie chcę, żebyś czuła się winna, że tylu ludziom wyszło, a tobie nie wychodzi, bo... 1. Każdy sukces poprzedza wiele porażek. 2. Każda z nas ma inny organizm i inne przeszkody do pokonania. Czasami nasze ciało albo psyche stoi w takiej opozycji do redukcji, że samodzielnie nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dlatego odwiedzanie lekarza plus dietetyka plus psychologa to złote rozwiązanie. 3. Nic nie jest na zawsze. Niewykluczone, że za jakiś czas wszyscy ludzie wokół ciebie, którzy zrzucili kilogramy, znowu będą w redukcji, znowu będą w procesie, bo choroba da o sobie znać. Tak to jest z chorobą otyłościową, może nawracać. 4. Być może twoje teraz dopiero nadchodzi. Może wcześniej nie było ci dane wystartować, a dzisiaj to będzie ten moment. Borykałam się z otyłością, odkąd pamiętam. Kochałam jeść i zawsze miałam w sobie dziecięce przeświadczenie, że jakoś to będzie. Często osoby ważące ponad miarę mają tendencję do regulowania emocji za pomocą jedzenia, nie tylko smutków czy lęków. Jemy z nudów, z radości, z podniecenia, z rozczarowania. Jemy, bo ktoś nas rzucił, jemy, bo wyznał nam miłość. Lubimy jedzeniem umilać sobie czas. Lubimy, jak jedzenie towarzyszy ważnym życiowym momentom. Jedzenie było moim rytuałem. Do kina, do Netflixa, do rozmowy z koleżanką, do pracy. Zawsze musiałam mieć przy sobie batonika, kanapkę czy inną słodką albo tłustą przekąskę. Zdrowe jedzenie. Na takie chciało mi się wymiotować. Nie jestem królikiem, żeby jeść sałatę. Tak mówiłam. Tłuste i słodkie. Im bardziej, tym lepiej. Kiedy jesteś w szponach otyłości, masz miliard myśli o sobie. Z jednej strony, dobra, od jutra biorę się za siebie. Z drugiej, Jezu, przecież i tak nie schudnę. Z trzeciej, to ciastko mówi do mnie mamo. Te dwie ostatnie działają w zespole. I tak się nie uda, plus ojej, zjedz mnie, zwykle w efekcie prowadzi do łapczywego zjedzenia tego czegoś, po którym wstyd ci, masz wyrzuty sumienia, obiecujesz sobie, że zaczniesz od jutra, albo wchodzisz w myślenie, a czemu by sobie odmawiać, skoro niewiele mam przyjemności w życiu. Oczywiście są ludzie, którzy zjedzą te ciastka i stwierdzą z satysfakcją, że było warto. Chciałam, to zjadłam, mogę. Mam prawo być taka, jaka jestem. Byłam w różnych miejscach, jak pisałam wcześniej, w otchłani. W pewnym momencie uwierzyłam, że już nigdy nie schudnę. To była ciekawa chwila, bo to wcale nie było takie złe. Od tego paradoksalnie zaczęła się moja przygoda z redukcją. Miałam 37 lat i poczucie, że jestem za stara na kolejne diety, więc pragnę siebie zaakceptować raz na zawsze i dać sobie spokój z katowaniem się dietą. Choć otyłość odbierała mi witalność i uprzykrzała życie, często miałam poczucie, że w swoim rozmiarze, 52-54, jestem seksowna, ponętna i kształtna. Jadłam ponad normę, ale nie zawstydzałam siebie. Nie byłam wobec siebie napastliwa. Uważałam, zresztą do dziś tak sądzę, że masa ciała nie definiuje tego, kim jestem, ba, wcale nie odbiera mi uroku. Ubierałam się schludnie, nosiłam kolorowe sukienki, długie włosy i rzęsy. Czułam się dobrze ze swoją kobiecością. Miałam wsparcie przyjaciółek, czułam się kochana w związku. Mimo mojej nienormatywnej wagi zapraszano mnie do różnych programów telewizyjnych. Wszak przede wszystkim jestem psychologiem, ekspertem i to moja głowa ma znaczenie, a nie ciało i jego rozmiar. Zawsze na tym, na swojej wiedzy, budowałam własne poczucie kompetencji. Nie na wadze, bo waga to tylko liczba, a wygląd rzecz gustu. Nie byłam w trybie wiecznie na diecie. Nie miałam huśtawek, ty je chudne. Ja po prostu od dziecka cały czas byłam duża albo bardzo duża. Chciałam świata, który zaakceptuje mnie taką, jaka jestem, a jednocześnie czułam się w swoim ciele nie tak, jak trzeba. Niestety czułam, że ciało mnie coraz bardziej drażni i ogranicza, że stopniowo tracę sprawność. W zależności od nastroju albo dnia cyklu, miałam momenty myślenia, wyglądam dobrze i takie, kiedy czułam, że marnuję jakiś potencjał, który jest we mnie. Zawsze byłam największa, najszersza wśród koleżanek. Cokolwiek bym włożyła, jakąkolwiek ładną sukienkę bym miała na sobie. I tak otyłość zniekształcała wszystko. Wzory, fasony, moją wizję tego, jak się prezentuję. Często mnie to frustrowało. Czułam wstyd. Kiedyś moja przyjaciółka, psycholożka Julia Izmałkowa, powiedziała, że nie ma złych sylwetek, tylko ciuchy są niedobrze uszyte. Jest w tym dużo prawdy. Ubrania dla osób plus size bywają piękne, kolorowe, ale w sieciówkach często dominują szaro-bure worki, które mają za zadanie nas schować, zmieszać z tłem, ukryć, zasłonić. Jest w tym jakiś element fat-shamingu. Ktoś powie, to tylko ciuchy, nie ma co się nad tym długo rozwodzić. Ale ubranie to nasz najbliższy towarzysz codzienności. Ubranie jest częścią naszego wizerunku, niewerbalną próbą wyrażenia siebie. Ubranie odzwierciedla to, co chcemy zamanifestować. Bywają ubrania mocy, na przykład często małą czarną uważa się za tak zwany power dress i ubrania, które potrafią zniszczyć nastrój na cały wieczór, na przykład wpijająca się bluzka, uwierający stanik czy za duże spodnie. W przypadku osób w większym rozmiarze ubrania przymałe, niewygodne, nieprzewiewne albo workowate bywają ośmieszające, wywołują poczucie, że coś z nami nie tak, że nie jesteśmy wystarczająco dobre i wartościowe. Świat mody w sposób bezpardonowy rozprawia się z ludźmi o bardziej ponętnych kształtach. Po prostu ich kasuje, tak jakbyśmy nie istnieli. Jest to jeden z elementów wszechobecnego weightizmu, czyli dyskryminacji osób o nienormatywnych rozmiarach. Dyskryminacja pojawia się na każdym kroku, zarówno w środkach masowego przekazu, reklamach, memach, jak i w sytuacjach społecznych, na przykład u lekarza czy podczas rozmowy o pracę. Zdrowie zaczęło mi szwankować mniej więcej po 35 urodzinach. Bolały mnie nogi i borykałam się z dysfagią. Na skutek otyłości miałam problemy z połykaniem pokarmów. Dopadł mnie też rozrost endometrium, ściśle związany z licznikiem na wadze. Nie czułam się obłożnie chora, ale wpadałam w epizody depresyjne i miałam wrażenie, że życie przelatuje mi przez palce. Czasami nie mogąc wdrapać się na czwarte piętro, myślałam sobie, że rychło umrę, bo zabije mnie ta otyłość. Martwiłam się, że serce mi wysiądzie. W pandemicznym lockdownie w zasadzie jedynie pracowałam zdalnie i jadłam. Ledwo mogłam się ruszyć. Nie chciało mi się nic, tylko jeść. Nie chciało mi się na przykład spotykać z ludźmi w realu. Ba, przestało mi się chcieć chodzić po domu, bo uważałam, że mam za wielkie mieszkanie, że trzeba tyle zachodu, by iść do kuchni. Otyłość dawała mi się mocno we znaki, ale cały czas miałam tyle zajęć, projektów, spraw, że siebie odkładałam na później. W końcu ogarnęło mnie poczucie potwornego przemęczenia. Od prawie 15 lat zajmowałam się pomaganiem ludziom, nie tylko moim pacjentom, ale też przyjaciołom, osobom w potrzebie. Żyłam po to, żeby innym było lepiej, a siebie olewałam. Jadłam byle co, byle gdzie. Nie umiałam odpoczywać. Szkoda mi było czasu na relaks. Ciągle się spieszyłam. Robiłam dodatkowe kursy, szkolenia. Wspierałam swoją rodzinę. Załatwiałam wiele spraw. Nie odmawiałam nikomu, kto potrzebował pomocy. Odmawiałam tylko sobie. Nie patrzyłam na siebie. Czasem, gdy zmęczona kładłam się spać, myślałam: dobra, kiedyś się za siebie wezmę, ale teraz muszę pomóc innym ludziom. Oni bardziej potrzebują pomocy niż ja. Pewnego grudniowego wieczora coś jednak we mnie pękło. Jeden z projektów, na które się nastawiłam, w który włożyłam całe serce, dostał ktoś inny. Pomyślałam, że znowu, po raz enty, wypruwam sobie żyły, robię co mogę dla innych i nic z tego nie mam. Powiedziałam dość. Nie był to jakiś wielki przełom. Powiedziałam dość, nie chcę tak żyć. Choć moje dość było nieśmiałe i przepełnione wątpliwościami, poczułam, że teraz albo nigdy, że muszę zaopiekować się sobą, bo jak nie ja, to nikt się mną nie zaopiekuje. Stwierdziłam, że chociaż to ryzykowne, biorę sprawy w swoje ręce, biorę życie w swoje ramiona i tulę siebie. Pamiętam, jak 13 stycznia w swoje urodziny spojrzałam w lustro i powiedziałam do siebie czule: stara, zajmę się tobą, już do ciebie wracam. Poprosiłam dietetyczkę kliniczną, Małgorzatę Krukowską, o przygotowanie mi odpowiedniej diety i zapisałam się do renomowanego lekarza bariatry, pragnąc, żeby mnie wsparł, wysłał na badania, żeby we mnie uwierzył. Byłam pełna entuzjazmu. Czułam, że teraz musi się udać, a kto jak kto, ale lekarz od otyłości na pewno będzie dla mnie super empatyczny i mnie wesprze. Usłyszałam tymczasem, że za bardzo sobie pofolgowałam i została mi wyłącznie chirurgia bariatryczna, czyli operacja zmniejszenia żołądka. Doktor powiedział, że raczej nie uda mi się nic osiągnąć dietą, bo tylko kilka procent ludzi wychodzi z otyłości bez operacji. Panicznie bałam się bariatrii. Całe moje ciało mówiło nie na ingerencję chirurgiczną. Kiedy usłyszałam od lekarza, że już za późno na schudnięcie, poczułam się jak pacjent, któremu nie da się pomóc. Bo skoro opcją jest albo operacja, której nie chcę, albo śmierć, no to w zasadzie czy mam jakieś wyjście? Choć tamten lekarz nie był wspierający, nie poddałam się. I w końcu spotkałam takiego, który wyjaśnił mi plusy i minusy operacji zmniejszenia żołądka. Dowiedziałam się, że to skuteczna forma leczenia choroby otyłościowej, ponieważ podczas takiej operacji usuwa się część żołądka odpowiedzialną za wydzielanie hormonu pobudzającego łaknienie, greliny, co znacząco przekłada się na utratę masy ciała. Wciąż jednak nie byłam przekonana do tej formy leczenia, więc pani doktor diabetolożka zaproponowała mi inną możliwość. Zastosowanie zastrzyków z liraglutydem, które miały mi pomóc odzyskać kontrolę nad jedzeniem w połączeniu z metforminą, lekiem przepisywanym na zdiagnozowaną u mnie insulinooporność. Liraglutyd pomógł mi niesłychanie w początkowym okresie pracy nad sobą. Przyhamował mój wilczy apetyt i dał mi nadzieję na to, że nauczę się jeść w sposób kontrolowany. Był jak koło ratunkowe na otwartym morzu. Wielu pacjentów w ten sposób wyraża się o zastrzykach z liraglutydem. Są objawieniem, pozwalają wreszcie schudnąć, są przełomem w leczeniu otyłości. Zdecydowanie się z tym zgadzam, aczkolwiek sama usłyszałam od diabetolożki ostrzeżenie: zastrzyki to nie jest magiczna różdżka. Jeśli zaufasz tylko im, przepadniesz, to pewne. Musisz zmienić styl odżywiania, zacząć się ruszać i przeformatować swoje nastawienie mentalne. Początek z analogami GLP-1 przyniósł mi wielką nadzieję, że tym razem się uda. Przestałam czuć nieposkromiony apetyt. Szybkie uczucie sytości sprawiało, że ze spokojem kończyłam obiad i do kolacji zapominałam o jedzeniu. Działania niepożądane leku były bardzo męczące, ale nie utrzymywały się długo. Kilogramy zaczęły spadać w zawrotnym tempie. Zawsze na początku chudnie się szybciej, bo schodzi z nas nagromadzona woda. Ja po 2,5 miesiąca miałam już na liczniku pierwsze minus 10 kilogramów. Nie mogłam uwierzyć w swoje szczęście. Z naiwnością laika wyliczyłam sobie, że skoro chudnę około 5 kilogramów w miesiącu, to już za niecały rok będę super szczupłą dziewczyną. Bardzo się cieszyłam na tę myśl. Nie miałam pojęcia, jak naprawdę wygląda proces redukcji, bo nigdy nie byłam w niej dłużej niż kilka tygodni. Nie rozumiałam skomplikowanych mechanizmów działania mojego organizmu oraz leków. Kierując się prostą matematyką, myślałam, że już za moment, za kilka miesięcy powitam siebie w rozmiarze S. Grubo się myliłam. W kolejnych tygodniach redukcji moje ciało zaciągnęło hamulec. Mimo że utrzymywałam deficyt kaloryczny, prawidłową dietę i zwiększoną aktywność, moja masa ciała zaczęła się stabilizować i chudłam mniej niż kilogram na tydzień. Pojawiły się pierwsze frustracje i rozczarowania, bo przecież to był dopiero początek tej wędrówki. Wiedziałam, że będzie ciężko, ale już na starcie. Bardzo wierzyłam jednak w leki, w to, że one działają i mimo spowolnienia utrzymują mój apetyt w ryzach, bo dalej bez trudu udawało mi się trwać na diecie od pani dietetyczki. Znajomi już wtedy zachęcali mnie, żebym zaczęła pisać książkę o redukcji, bo tak sobie świetnie radzę. Kilogramy lecą, a ja zachowuję zdrowy rozsądek. Kręciłam nosem na ten pomysł. Moje chudnięcie było przede wszystkim spowodowane działaniem liraglutydu. Nie dostrzegałam swojego wkładu, tego, że przygotowuję posiłki, że dbam o jakość jedzenia, że wprowadzam szereg zmian i bardzo pilnuję, aby redukcja przebiegała w sposób profesjonalny. Lek pomagał mi opanować olbrzymi apetyt i to lekowi ufałam. Myślałam, że tylko dzięki niemu to wychodzi. Uważałam, że liraglutyd robi coś niejako za mnie, jest zewnętrzną kontrolą. Podczas gdy ludzie dookoła mnie zajadali się słodyczami, brali dokładki, mówili o Boże, jakie pączki, ja byłam niewzruszona. Jedzenie wysokokaloryczne dla mnie nie istniało. Człowiekowi, który całe życie funkcjonował w poczuciu nienasycenia i permanentnego głodu, liraglutyd jawi się jako magiczny eliksir zaklęty w penie. Nagle, praktycznie z minuty na minutę, przestałam być więźniarką wiecznego głodu. Zaczęłam żyć, robić inne rzeczy, nie skupiać się tylko na denerwowaniu się na siebie, że znowu zgłodniałam. Byłam zachwycona tym, że wreszcie czuję sytość po śniadaniu czy obiedzie. Mój rozregulowany organizm dotychczas prawie nigdy nie zaznawał sytości. Po kilku miesiącach przyjmowania leku dopadło mnie jednak to, co wielu innych pacjentów. Niemalże z dnia na dzień zastrzyki przestały tak spektakularnie działać. Apetyt zaczął wracać. Najpierw powoli, a potem w zasadzie wrócił już całkowicie. Nie pomogła zmiana miejsca nakłuwania ani ilości preparatu. Przestałam reagować na substancje. Po płochu poczułam, że w tej sytuacji jestem zdana na siebie i że chyba pora spróbować zaufać sobie i skupić się na tym, co zaczęłam wypracowywać. Miałam już na liczniku prawie 20 kilogramów mniej. Była we mnie ogromna, przeogromna motywacja, by pracować nad wagą dalej, mimo trudności. Poczułam, że skoro po raz pierwszy w życiu zrzuciłam 20 kilogramów, to cokolwiek by się działo, muszę doprowadzić sprawę do końca. Cały czas miałam z tyłu głowy operację bariatryczną, ale dałam sobie też szansę sprawdzenia, czy jeśli będę kontynuowała uważną pracę nad sobą, to moja waga się zmieni. Znalazłam w sieci mnóstwo grup pacjenckich i poznałam dziesiątki historii podobnych do mojej. Gro kobiet i mężczyzn miało podobnie. Leki działały początkowo spektakularnie, a potem nagle przestawały działać. Na innych leki nie działały w ogóle. Na jeszcze innych działały zadowalająco, ale pokusa, na przykład żeby pić alkohol, była silniejsza i ktoś porzucał tę, co nie bez znaczenia, bardzo kosztowną i nierefundowaną farmakoterapię. W połowie 2022 roku pojawił się kolejny problem. Brak leków z tej grupy w aptekach. W dużej mierze wynikający z tego, że przyjmować je zaczęły osoby szczupłe w normie BMI, pragnące zastrzykami podkręcić swoją dietę. Wielu pacjentów chorujących na cukrzycę oraz chorobę otyłościową, którym te substancje są rekomendowane, ku własnej rozpaczy przerwało kurację, bo leków po prostu nie można było kupić. W całym tym gąszczu trudności, podobnie jak inni pacjenci z otyłością pozostawieni sami sobie, musiałam dokonać pewnego wyboru. Zakończyć redukcję, poddać się i pewnie powoli wrócić do dawnego życia, albo próbować utrzymać się w zdrowym stylu życia bez farmakologicznego wsparcia. W moim przypadku jasne było, że wezmę sprawy w swoje ręce i doprowadzę redukcję do końca. I to jest początek mojej książki. Ten poradnik to zbiór sprawdzonych przeze mnie sposobów radzenia sobie z napadami głodu. Staram się w nim nakreślić ścieżkę zmiany stosunku do jedzenia, do ciała, do pracy nad sobą. Pokazać, jaka jest wyboista i trudna z perspektywy osoby, która nie tylko doradza, ale i sama na sobie testuje to, do czego zachęca. Nie mogę ci obiecać, że ten poradnik sprawi, że schudniesz, ale może sprawić, że zaczniesz myśleć o swoim ciele poważnie, a redukcja przestanie ci się wydawać drogą nie do przejścia. Zastanawiam się, kim jesteś, kiedy siedzę przed pustą kartką w Wordzie. Domyślam się, że masz za sobą kilka albo kilkanaście prób schudnięcia. Że teraz, w chwili, gdy czytasz tę książkę, chcesz schudnąć. Ale co będzie za godzinę? Albo wieczorem, jak przyjdą goście? Znam smak przerywanej, lichej motywacji. Raz się chce na maksa góry przenosić i się odchudzać, a za chwilę dupa blada, wjeżdża batonik, kurczak z rożna czy inna zachcianka i motywacja się ulatnia. A może czytasz te słowa i zagryzasz czekoladą? To by było w moim dawnym stylu. Wstyd. Może się wstydzisz. Może nawet wstydziłaś się kupić tę książkę w księgarni, zachodząc w głowę, co pomyśli sprzedawca. O, przydałoby jej się. Albo wydaje jej się, że od przeczytania książki schudnie. Ale to nie był głos tego sprzedawcy. To twój wewnętrzny krytyk. Pewnie go masz, jak większość ludzi. Twój krytyk wewnętrzny może być szczególnie zjadliwy w kwestiach wagi i wyglądu. Jeśli doświadczyłaś przemocy rówieśniczej w dzieciństwie, na przykład będąc ofiarą szykan i obelg, pewnie zakładasz, że większość ludzi myśli o tobie tak źle, jak tamten kolega z dzieciństwa, który krzyczał za tobą: ty gruba beko. Tak się przejawia nasz problem z poczuciem własnej wartości. U dziewczyn o niestandardowym rozmiarze zwykle spory, bo gro z nas nasiąkło wszechobecnymi stereotypami, sugerującymi, że wskaźnik BMI jest miarą naszej wartości. Wiesz, jak się cieszę, że masz tę książkę? Wierzę, że to twój mały krok w kierunku psychologicznej zmiany i odbudowania skomplikowanej relacji z jedzeniem. Być może potrzebujesz inspiracji, być może jesteś zrezygnowana. Warto, żebyś dała sobie szansę popatrzeć na leczenie choroby otyłościowej w kontekście pracy nad swoim charakterem. Choć nadwaga to przede wszystkim kwestia somatyczna, wypracowanie współczującego i racjonalnego myślenia o sobie może być dla ciebie wielkim wsparciem. Takim było to dla mnie. Jestem psycholożką i psychoterapeutką od kilkunastu lat. Znając wiele technik pracy z pacjentami, stosując na co dzień przeróżne metody wspierania ludzi w zmianie ich nawyków, stworzyłam plan zmiany mentalnej w procesie redukcji. Plan zmiany sposobu myślenia o swoim ciele, o jedzeniu, o wstydzie i o własnej kobiecości. Ten plan pomógł mi w leczeniu. Był jedną z trzech, obok wsparcia medycznego i dietetycznego, najważniejszych gałęzi mojej redukcji. Nie bazuje on na żadnych nowinkach, nie jest new age'owym tworem. To plan oparty na połączeniu różnych metod i technik, których skuteczność w zmianie została sprawdzona i dobrze zbadana. Choć nie wierzę w to, że siłą manifestacji można zeszczupleć choćby o gram, to jednak uważam, że siłą umysłu można wspomagać drogę dojścia do zdrowia. Każda choroba, czy nowotworowa, czy otyłościowa, lepiej poddaje się leczeniu, kiedy pacjent dba o swoją kondycję psychiczną. Nie znaczy to, że zarzucę cię wyświechtanym myśl pozytywnie. Raczej zachęcę, żebyś zrozumiała, co czujesz, co jest dla ciebie wsparciem, w jaki sposób okazywać samej sobie miłość i szacunek, jak czule dbać o granice. Mimo że to książka o odchudzaniu, główną ideą, jaka mi przyświeca, jest idea wolności psychicznej w procesie redukcji. Samo słowo odchudzanie, od którego zresztą się już odchodzi, często przywodzi na myśl opresyjne narracje społeczne na temat tego, jakie powinnyśmy mieć ciało, a jakiego nie. Bliskie jest mi ujęcie doktor habilitowanej Beaty Miruckiej z książki Podmiot ucieleśniony. Ciało traktowane jest jako obszar wybrakowany, który wymaga naprawy i korekty, na przykład pozbycia się zbędnych kilogramów. Wolność psychiczna wyraża się w umiejętnym odpieraniu niekorzystnych komunikatów społecznych na temat ciała, selekcjonowaniu ich i rozpoznawaniu w nich działań społecznych, które mają na celu uprzedmiotowienie ciała i zawłaszczenie go, by przez nie wywierać bardziej skuteczny wpływ na jednostkę. Redukcja w obliczu wolności psychicznej oznacza więc dążenie do zdrowia, a nie dążenie do spełnienia wyśrubowanych kanonów. Dążenie do swojej wagi, a nie do wagi podziwianej aktorki. Pracę nad swoim ciałem i ze swoim ciałem, a nie przeciwko niemu. Wolność psychiczna oznacza, że nie muszę ślepo dążyć do takiej wagi, jaką ktoś mi narzuca, sposobami, które są dla mnie zbyt forsujące albo trudne. Wolność to zgoda na to, jaka jesteś i wynikająca z tej zgody praca nad udoskonaleniem siebie, a nie pragnienie uszczęśliwienia kogoś dzięki redukcji. Zapraszam Cię więc do lektury książki Historii o redukcji na własnych zasadach.